Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Ми вже згадували в часі наших сьогоднішніх ефірів з отцем Міхалом Бранкевичем, що нещодавно ми згадували про, скажімо, відновлення і задокументування діалогу на шляху до єдності між римо-католиками та протестантами, зокрема лютеранами, і кардинал Курт Кох каже, що ось це з'єднання, воно зараз досягло апогею і залишився буквально там маленький крок. Зараз не про це будемо говорити, просто як прив'язка про плоди, так, реформації. Найперше, це те, що Біблії стали перекладатися після реформації більш такими динамічними кроками. Зокрема, і сам Лютер переклав одним із перших Біблію. Хоча критики його перекладу кажуть, що там щонайменше 1500 помилок, але на всю Біблію, можливо, це і не так багато, бо ми пам'ятаємо багато книжок Старого Завіту, Нового Завіту, так, більше 120 книг, так, тому 1500 не так і мало, і якщо взяти наші українські переклади, то до сих пір там переклади там Огієнка, Хоменка там не сходяться в деяких речах щодо перекладів, то можна говорити багато. Те саме говорили і про синодальний переклад, так, що він не є далеко ідеальним. Зараз кажуть, що на українську мову найбільш близький до гарного перекладу це сучасного священника, який зараз знаходиться в Великобританії, отця Рафаїла Турконяка, що дуже близький він. Отже, я хочу почати з тези, так, в цих перекладів Біблії, тому що кажуть, що, дивіться, ми читаємо Святе Письмо, але якщо ти не знаєш грецької, так, на якій було написано 90% Євангелії, послань там святого апостола Павла, якщо ти не знаєш івриту, так, то
арамейською,
так, то ти дуже далекий від того, що реально написано. Ти читаєш інтерпретацію, так, а в деяких випадках, да, а в деяких випадках взагалі не те, що там написано. Отже, ви досліджували питання глибше набагато. Що можете з цього приводу сказати?
Ну, все це помилки, які ми зустрічаємо в різних перекладах, і там зв'язано є, наприклад, я собі не представляю, щоб Лютер так настільки добре знав, чи грецьку, чи єврейську мову, щоб перекладав з оригінальних язиків. Я думаю, що він нормально переклав цю Біблію з Вулгати, бо Вулгата то є цей переклад, латинський, святого Єронима.
А от Єронім якраз гарно переклав.
Так, бо ми говоримо, що це вдохновлений переклад. Правда? І Єронім в ролі святості то перекладав. Так, як так наприклад, як і Септуагінта. Септуагінта є то грецький переклад Старого Завіту.
70-ти
мудрості. І теж ми віримо, і всі, які використовують Септуагінту, вірять в те, що є то вдохновлений переклад. Найбільш вірний оригінал. Можна так сказати. Також те два переклади, о них ми, може, церква до них відноситься з дужою повагою. І са певні речі, які до кінця са не до кінця ясні, тому що не було в часах і Єронима, і в часах Септуагінти таких можливостей і такого знання, яке маємо сьогодні. Те знання виходить з різних джерел. По-перше, археологія, правда? Ми знаємо, що ніякі переклади і ніякі оригінали до нашого часу дотрвало те копії Вітхого Завіту в оригінальних язиках, чи в єврейським і в грецьким, вони дуже дуже недосконалі, мають дуже багато ошибок, так званих ошибок переписування. Бо коли переписується, копіюється, наступає теж багато помилок, зв'язаних або з недобрим почерком, або з певними проблемами змучення копісти і так далі. Ну, ми не знаємо, хто був копістами, найчастіше були то якісь монахи. І тут, наприклад, дуже допомогла археологія, бо в 30-х роках в Святій Землі відкрито так зване піщери Кумран, в котрих знайшли найстарше, можна би сказати, оригінали Ветхого Завіту, бо то була так звана спільнота з Кумран, була то єврейська. Некоторі говорять секта, некоторі говорять спільнота віруючих, котрі вийшли на пустеню і там копірували, наприклад, Ветхий Завіт. Некоторі книги Ветхого Завіту були навіть копіровані на золотих блахах. Була така, або м'єдний блах. І вони заховалися дуже чітко. На папірус теж є дуже доброю бумагою, котра, якщо добре зроблена, теж може витривати дуже довго. І тут їй нам допомогло, бо знайшли ми тексти, котрі були, не мали тих всіх ошибок копістів, правда? Копістів і перекладачів. Потім ще доходять різне археологічне винахідки, котрих можна було побачити стиль життя людей часів Ісуса Христа і часів Ветхого Завіту. То теж є важливе. Бо, як говорять сьогоднішні екзегети, важне є так зване «Sittingleben», то є німецьке слово, то значить «місце і життя». Місце і життя. В якому місці дана спільнота жила, о котрих говорить священне писання, і життя, яке вона провадила. І то нам, наприклад, об'яснює много різних традицій, котрі описуються в Ветхом Завіті, а котрі не описане, не об'яснене. Бо те слово було керуване до людей, котрі дуже добре знали всі обичаї і не всі об'ясняли. Więc trzeba było z początku poznać styl życia, jaki sposób liturgiczny był wydawany kult, prawda? Jakie były teksty liturgiczne i tak dalej. Wszystko trzeba było poznawać i w tym pomaga dużo silna archeologia też. Tak zwana archeologia biblijna, my to mówimy. Bo i potem dochodzi jeszcze tak zwane redakcjonsz geschichte i jeszcze tak zwane dżerła. Tutaj to są takie trzy ważne elementy, które przy egzegezie dopomagają. To już dużo ciekawa rzecz. Nie mają tutaj czasu, żeby o tym mówić, prawda, ale pokazuje to nam trudności przekładu. Przekłady współczesne mają parę grzechów, można tak powiedzieć. Pierwszym z grzechów jest taki grzech, że niektórzy przekładacze na styki trudny jest dla nich przekład hebrajski. Pierwsze to znajomość języka oryginału, prawda? Język hebrajski wcale nie jest taki prosty. Jest to język, który daje dużo możliwości interpretacji, tomu, że jest tam problem na przykład z czasami, z wremieniem. Jaki czas mamy, jaki czas jest zapisany w tekście. Dlatego, że praktycznie w hebrajskiej mowie ten czas jest dużo silno ograniczony. On częściej wynika z kontekstu, to znaczy znaczenia danej frazy. I trudno jest tak jednoznaczno определити, чи то говорить о тим, то, що було, що є і що буде. Наприклад, такі слова, як, наприклад, то слинне таке визвання, котре євреї кожного дня передають з второзаконня. «Слухай Ізраїлю», «Шема Ізраїль», «Адонай Елохену Адолайха». Там, наприклад, та форма «Слухай Ізраїлю», «Будеш милувати» або «Милуватимеш», «Господа». І тут є така форма. Чи то є форма наказуюча, наприклад, чи то є форма часу майбутнього? слухатимеш. Слухатимеш в майбутньому. А слухатимеш, маєш сьогодні слухати, правда? І вже тут є певна така двозначність, правда? І подібно є з єврейською мовою. Багато дуже є таких сформувань, які неоднозначно показують час. Чи то є форма наказова, чи то є форма якась така кон'юнктива, наприклад, чи припущення якогось там, чи то предвідуємо, чи якісь там są też czasy, котре, і форми, котре говорять о певних ситуаціях, котре не до кінця są ясне, котре можемо тільки подозрівати, можемо бажати і так далі, і так далі. Також тут є з тих нюансів перевода дуже багато. І гріхом першим то є не до кінця знайома. No і теж jest, jest to współczesny przykład, to na ten współczesny przykład także wpływaje wschodniejsze bogosłowie. Bo trzeba pamiętać, że Święte Pisanie jest drzewą, które jest osnową bogosłowia. Ale bogosłowie, które rozwijaje się, także wpływaje na przykład Świętego Pisania. I ten przykład może być czasami jak gdyby troszeczkę, ja nie mówię kontrolowany, ale troszeczkę wpływaje bogosłowie współczesne, wpływaje troszeczkę na przekład. Żeby przekład odpowiadał bogosłowie, które wyszło z przekładu, prawda? To jest tak zwane...
Rebus
to jest hermeneutyka, tak nazywaje się. Hermeneutyka jest to jedna z osnów przewodu i tłumaczenia Świętego Pisania, ale także badania bogosłowskiego. Hermeneutyka zakładaje, że to jest pewne dżerowo, z którego my bierzemy jakieś tam informacje. Te informacje mi poddajemy jakiejś tam analizie i ewentualnie tłumaczeniu, a później to, co my tłumaczymy, wpływaje potem na dżerowo, prawda? I dżerowo mieniaje się w jakim to zmysłu. Na przykład mieniaje się przekład. W jasnych punktach będzie przekładać się tak, żeby odpowiadać temu bogosłowie, które z tego fragmentu wyszło. I to jest taka rzecz, która jest...
Można miski złamać, tak.
Które trzeba brać pod uwagę. Są grzechy bardziej seriozne. Niektórzy podejrzewają, że to niektóre autory, żeby nie muczyć się z przekładu z oryginalnej mowy, czasami podpierają się albo wykorzystują współczesne przekłady Świętego Pisania. Tutaj najbliższym takim częstym sposobem wykorzystywania współczesnych przekładów jest na przykład przekład francuski, tak zwanej Biblii Jerozolimskiej. Biblia Jerozolimska jest to Biblia, która została stworzona przez Dominikanców w tak zwanym biblijnym instytucie w Świętej Ziemi. Ta Biblia Jerozolimska, ten przekład francuski jest, niektórzy uważają, najbliższy taki, jakby skazaty, najbliższy, no nie gole doskonały, ale duże dobry, bo to są roki badań i śledowań i to trzeba pamiętać, że to jest instytucja biblijna, która jest w Świętej Ziemi, który dużo dobrze rozumie specyfiku i mentalitet tych narodów, które tam żyją. Bo teraz pamiętaj też, że Święte Pisanie było spisane przez ludzi mentalitety wschodniego, a nie zachodniego. Zachodni i wschodni mentalitet to jak wagon i woda, prawda? Są duże, duże różne. I dla nas na przykład z zachodu trudno jest czasami niektóre sformułowania schodniego mentalitetu zrozumieć i przyjąć. Ale ci zachodni przekładacze biblijnych instytutów w Świętej Ziemi, ja miałem okazję spotykać na to jednego z takich profesorów, już nie pamiętam, jak ona nazywa się, taki francuski profesor, którego ja zostrzył jeden raz w Jerozolimie, znaczy w Tel Awiwie, w cerkwi, w takiej jednej wspólnocie. I on był między prochem też tym jednym z tych przekładaczy i tych profesorów, którzy w biblijnym instytucie pracują, to widno było w nim to, jak on mówił o Świętym Pisaniu, to niesamowitą mądrość i znania Świętej Ziemi, obyczajów. On opisywał nam wszystkie świata jewryjskie na przykład, które przeżywał Jezus Chrystus i na przykład jak Jezus Chrystus świadkował święto Nametiw, prawda? Co to oznaczało i tak dalej. To są kaski, to są rzeczy, które słuchajesz, prawda? I rozumiesz, wszystko, co Jezus Chrystus chciał pokazać, czy jest świadkowania tych świąt. On w tej jewryjskiej tradycji był pogrążony w pełności. On z niej wykorzystywał, on potem przemieniał te świata jewryjskie, nadając jej zupełnie nowy, mesjański, głęboki zmysł, który pokazywał to, że wchodzimy to w chrześcijaństwo. To są cudowne rzeczy i przyznawać ich to jest wielka pokusa, prawda? Ale to trzeba temu pełności poświęcić, prawda? Trzeba tam pojechać, trzeba tam studiować. Na przykład niektóre kleryki se miałem ten tematem, mają praktyków w Izraeli. I ta praktyka trwa cały rok. Ale pierwsze 6 miesięcy oni pracują w tak zwanym Domu z Galilei. Jest to taki specjalny dom zbudowany przez wspólnoty neokatechumenalne, w których przyjmuje się bahata gości. I ty kleryki tam pracują jako obsługa tego domu. Czyli tam ubierają, tam zmieniają, tam gotują, zmywają i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, które tam pół roku. A następne pół roku oni jedą w Jerozolim i mogą studiować mowę jewryjską i mogą poznawać wszystkie biblioteki starych przekładów świętego pisania. I mogą poznawać całą specyfikę jewryjskiego życia. I oni tam już mają praktycznie w pełności poświęcają się w Jerozolimie temu. Też tam obsługiwać niejakie grupy, prawda? Ale to nie bahato. Oni służą też jako gidy, jako ci, którzy pokazują ci i objaśniają się. I oni tam mają tu możliwość poznawania na przykład tych tekstów z Qumran w oryginale, prawda? Mają możliwość poznawania wszelkich objaśnień, komentariów jewryjskich do Wielkiego Zawietu, które dużo silno dopomagają zrozumieć ten Wielki Zawiet, ale także i do Nowego Zawietu, już komentariów pierwszych apostołów, którzy też byli Jewryjami, jakby nie było. I to CFC daje cudową możliwość poznawać jeszcze na pisanie i tak pogubić się, tak bardzo dużo głęboko wajci w ten mistycyzm jeszcze nowe pisania, by tak skazał. Mistycyzm jeszcze nowe pisania. Natomiast to do przekładu jeszcze nowe pisania, no nie można inaczej tego przekładać, jak tylko w poście i na kolinach. Tak jak molił na przykład niektóre monachy ikony. I tak Hieronim robił, prawda? On co postajano postiw, postajano moliw się i przekładał. I my wierzymy, że przekład Hieronima, Wulgata, jest tym takim wdachnawionym przekładem. Ale też trzeba pamiętać, że to jest to przekład starożytny, czyli który też widzi się od naszego mentalitetu, naszego sposobu myślenia, pojmowania. Słownictwo także jest różne, jest bardzo słów, które my możemy nie rozumieć, bo na przykład takie przedmioty, o których mówi Cesława, nie istnieją. I tu trzeba byłoby, na przykład jak my mamy miary w tym, w świętym pisaniu, co to jest talent, co to jest drachma, co to jest, jaki ma korec, jaką ma ten... Wszystko to zmienia się. W zależności od tego, czy my znajemy, czy nie znajemy, co oznacza dana mira wagi, czy objemu, w ten moment my możemy paryznomu tłumaczyć, prawda? Także tutaj tych elementów, które wpływają na przekład, jest tak bardzo, że to ja nie udziwiam, że jest tak bardzo pomyłek. Sposobem na to są parę takich sposobów. Poznawać na przykład cudze języki jest dużo dobre, bo możesz zrównać sobie różne przekłady. To jest pierwszy taki element, który możesz poznawać i troszeczkę pogłębiać sobie ten. Ja na przykład mam możliwość tłumaczyć sobie i zrównać przekład ukraiński, rosyjski, polski, italiański na przykład, czasami niemiecki, ale niemiecki już zabył niemiecką mowę, już dużo nie wykorzystają, czy hiszpański. Może to daje nam pewną możliwość, że w tym języku jest tak przewidziano, w tym języku tak przewidziano i też rozszerza ten diapazon możliwości tłumaczenia i objaśnienia. No i drugi sposób, ale to już dla takich lubicieli, można tak skazać, to tak zwane interlinearne wydania świętego pisania. Co to znaczy interlinearne? Interlinearne wydanie to jest tekst oryginalny, grecki albo jewryjski, prawda, zapisany i pod tym tekstem są napisane przekłady. na dany język, który nas interesuje, na przykład na polski. Jest takie interne wydanie, taka potężna kniga, można ją kupić. Bohato stoi, prawda, dla lubicie. I tam mamy ciekawą rzecz, bo są tam pod każdym słowem jewryjskim czy greckim jest napisane słowo przekładu, ale z różnymi wariantami. I możesz to bo dane słowo ma różne, można po różnym je tłumaczyć. Następna rzecz jest taka, że jest podana forma gramatyczna, czyli jaki to jest imiennik, jaka to jest forma, jaki jest czas, na przykład czasami można też podać. I wtedy mamy tak powiem interlinearnym podany tekst, który nie jest poddany tak zwanej stylistycznej obrabotki. Tak. Jest to tekst chropowaty, prawda, ale dający zmysł. Dający zmysł. I zawsze po drugomu pokazuje, czy to, że potem przekładacz, żeby stylistycznie to dobre zwuczało w danej mowie, bo każda mowa ma swoją stylistykę i swoją niepowtórzalną stylistykę, daje nam możliwość poznawać te słowo i całą frazę tak nazwane na tym takim, na pierwszym takim urowni, na świeżym takim urowni. I od tego, jak ty będziesz to pojmować, jak ty będziesz to przeżywać, jak ty będziesz to do tego podchody, ty tak to słowo możesz zrozumieć. I to potem możesz ten oryginalny tekst zrównać sobie z różnymi przekładami. Tylko, że to wymaga czasu. To wymaga czasu. Wymaga czasu i wymaga też pewnego bażania, żeby co można było zrobić. Ale kto chce pisze piznawaty, nam z jaśnienikom to dużo pomagaje, bo czasami można jedno hominiu stworzyć na osnowie jednego słowa, które ma pięć znaczeń na przykład. I możemy hominiu zbudować sobie razne sposoby tłumaczenia. No i to jest ta metaforyczność i wieloznaczność biblijnego języka, który jest dużo, dużo krasiwy i dużo ciekawy. I ta poczuty nawet ten oryginalne wyzwuczenia. Nawet poczytate sobie dane słowo po grecki, na przykład. Jezus Chrystus może i gawarił po grecki. Rozmowor jego z Piłatem oznacza, że to raczej grecki znał.
No, może Piłat znał po iwryt.
No raczej chyba.
Albo arabijsku.
On nie tak długo był, sobie mógł znać tę mowę.
Otcze, no i ostatnie pytanie, jedna chwilinka u nas буквально, тому коротко. Якщо ми говоримо про тільки два богонатхнені переклади, Вульгати, Септуагінта, то що ж говорити про інші?
Та, то... Кожен переклад є теж, як можна сказати, затверджений.
Просто наскільки там Божого в тому перекладі, да?
Ні, тому є то певна комісія, котра знає добре переклади в натхненні, але також ма фахівців, котрі знають язики. Вони переглядають текст і вони затверджують. Кожен переклад священного писання повинен мати підтвердження церковної влади.
Imprimatur,
tak. I każdy katolicki na przykład. Prawosławny chyba nie ma, ale też jest moje z blażeństwa danego jakiegoś tam patriarchy, nie patriarchy. Zakładaje to, że jakiś tam kontrol tego przekładu był zrobiony, prawda? Tak, że to jest pierwsza taka rzecz, która pozwala nam przyjąć dany przekład jako przekład, który może mieć jakieś pomyłki, może mieć jakieś takie niejednoznaczności albo dwuznaczności, ale może być jednocześnie na styrki przyjętym, że on nie będzie przeszkodzowaty prymaty sprawnej wiry i bogosławia takie, jakie ono jest. Поэтому służyć specjalnie imprimatur. Bo imprimatur oznacza, że to tekst był przeczytany przez fachowców, tekst był zrównany i tekst był przyjęty, schwalony jako ten, który może dopomagać nam w zastaniu wiry. Na tej osnowie możemy czytać spokojnie współczesne przekłady. Chociaż dwuznaczność i jednoznaczność może być dużo, dużo bogato, ale to są miłoczy w sprawnieniu z zahalnym bogosłowiem i zahalnym historią spasienia, jakie Gospodź nam przedaje.
Ну що ж, це був отець Міхал Бренкевич. Говорили про труднощі перекладу, так, Біблії. Дякую, отче, і до нових зустрічей.